Ja i szczęść Boże kłania się Państwu, Wiesław Pich. I Państwo, jestem w kropce, albowiem przed chwilą przeczytałem, no zmuszając się trochę, ale dojechałem do końca, doczytałem do końca artykuł niejakiej Shujing, antropolożki, która jest adiunktem na Wydziale Antropologii Uniwersytetu w stanie Waszyngton. To nie mylić z DC, z Washington DC. Ta kobieta napisała to, znaczy opublikowano to 27 kwietnia, ten artykuł, w Six Stone. To jest bardzo ważne. Gdzie? Bo to jest Six Stone. To jest ten taki, to takie miejsce, które mnie zupełnie nie odpowiada, bo to niewiele, znaczy coś tam ma wspólnego z Chinami, ale coś właśnie, coś tam ma wspólnego z Chinami. Otóż, nie będę się rozlekał na tego, na temat tego Six Stone, bo to, no właśnie, dlatego, że to jest dla mnie, to jest coś podobnego do na temat w Polsce, to znaczy w każdym razie do portali, które przekonują, że Polacy to przede wszystkim Europejczycy, a dopiero później mogą mieć polski paszport. And ten Six Stone jest, ja go to właśnie mniej więcej tak postrzegam. Więc to już jakby z góry jestem kiepsko nastawiony do tego. No i tytuł artykułu tej kobiety: Rodzicielstwo w czasach antyazjatyckiej nienawiści. Oczywiście mowa o nienawiści antyazjatyckiej w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w Seattle, gdzie ta kobieta mieszka. A pod tytuł autorka, ekspertka w dziedzinie wczesnego rozwoju dziecka, dzieli się swoimi zmaganiami w rozmowie z własnym dzieckiem na temat rasizmu. No właśnie. Wygląda na to, że ta Chinka, a nie wiem, czy ona, czy kto jest jej mężem, czy Chińczyk, czy jakiś inny, czy Amerykanin, czy biały, czy czarny, nie mam pojęcia. Bo o tym jakby na wszelki wypadek nie wspomina. Ale jej dziecko ma 6 lat, chłopak ma 6 lat. No mieszka, jak oni mieszkają, ci Chińczycy, mieszkają w białej dzielnicy, w przeważnie białej dzielnicy klasy średniej Seattle. Więc po prostu dobra dzielnica, dobra szkoła i tak dalej, i tak dalej. No i ta kobieta, ta Chinka, dzieli się ze swoimi spostrzeżeniami z ostatnich pewnie 2 lat, a już na pewno z ostatniego 1,5 roku, kiedy to, właściwie 2 lat, kiedy to Trump rozpoczął, znaczy wspiął się na wysoki poziom nienawiści w stosunku do Chińczyków. Rozpętał właściwie, można powiedzieć, że rozpętał tą nienawiść w stosunku do Chińczyków. I tutaj na bazie tych jej własnych doświadczeń z tym jej synem, z tym, co się wokół niego dzieje, wokół szkoły, wokół tych ludzi, którzy tam mieszkają, opowiada o różnych sprawach związanych z tymi znamionami rasizmu. I to nawet, które pochodziły również od jej białego sąsiada. Ja Państwu tego prezentować nie będę, ponieważ no właśnie, dlaczego ja nie będę Państwu tego prezentować, tego materiału? Dlatego, że mnie szlak trafia na ten miks kulturowy. Wszyscy uważają, znaczy wszyscy ci mądrzy inaczej, nowocześni wyjątkowo, uważają, że ten miks kulturowy, czyli ci wszyscy imigranci, emigranci, migranci, i zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, to jest coś niesłychanie rzecz pożyteczna, warta właśnie czego, nie wiem, warta w każdym razie na pewno zastanowienia i w mojej opinii przede wszystkim niebezpieczna dla każdego państwa, które jest poddane takiej emigracji kulturowej. W naszym przypadku jest to emigracja ukraińska, która w mojej opinii powinna być jak najszybciej zatrzymana i odwrócona. Otóż, ale tutaj się skupimy na Amerykanach, na Chińczykach. Ja się skupię na Chińczykach, którzy emigrowali w dużych ilościach z Chin z powodów politycznych w jakiejś części, ale przede wszystkim z powodów bardzo prostych, ponieważ ci ludzie by zostali aresztowani za machloje, za kradzieże mienia publicznego i nie tylko w swoim kraju, czyli w Chinach. Trudno mi powiedzieć, na ile, jaką część tej emigracji, wielomilionowej na pewno, kilkumilionowej to spokojnie, jaką część tej emigracji stanowią właśnie tacy ludzie, którzy uciekli z Chin, wywożąc ze sobą pieniądze. Ale myślę, że to jest bardzo znacząca część tej kilkumilionowej populacji. Otóż z tego choćby powodu nie mam cienia szacunku dla tejże emigracji chińskiej. Cienia, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ale to jest tylko jedna płaszczyzna. Otóż jest jeszcze druga płaszczyzna. Ta gigantyczna różnica, tą drugą płaszczyznę, ta gigantyczna różnica między tymi lekarzami, prawnikami i inżynierami, którzy przylecieli, przypłynęli, przyszli z Syrii, z Afganistanu, z całej Afryki do Europy Zachodniej i którzy oczywiście nie mają nawet nazwisk, nie przyznają się nawet do swoich nazwisk, są po prostu wrzodami na jeden wielkim, ropiejącym wrzodem na dupie, śmierdzącej dupie zachodniego społeczeństwa. To jest z jednej strony, a druga strona to Chińczycy, którzy tyrają jak woły od rana do wieczora, którzy trzymają się ze sobą, którzy jakby tworzą nowe społeczności, ale tym razem już nie w Chinatowns, bo Chinatowns powstały 100 lat temu albo jeszcze wcześniej, w momencie, gdy kulisi chińscy byli sprzedawani przez swoich właścicieli w Chinach amerykańskim czy żydowskim handlarzom niewolników, byli ściągani do Stanów Zjednoczonych i między innymi to właśnie Chińczycy, przede wszystkim Chińczycy, ci kulisi chińscy budowali koleje amerykańskie, co uwieczniały nawet jeszcze w czasach mojej młodości, dzieciństwa, widziałem na amerykańskich filmach kowbojskich, tak zwanych kowbojskich. Wtedy jeszcze mówiono prawdę o tamtych czasach. Więc wtedy i w tamtym okresie, i tuż po tamtym okresie zaczęły powstawać Chinatown. W tej chwili już Chinatown nie ma. Ja myślę, że ta nowa emigracja chińska nie zasila Chinatown, tylko rozproszyła się. Po prostu mieszka w tych wielkich miastach teoretycznie białych ludzi, ale po prostu tak jak wszyscy inni, biali, czarni i inni zamożni kolorowi, którzy tam w tych miastach mieszkają. Więc ci Chińczycy jakoś tam ze sobą mają pewnie kontakt, ale to już nie jest taki żywy kontakt, jak to było te 100 lat temu. Macie powstawania Chinatown. Więc to jakby jest ta druga płaszczyzna, że Chińczycy, w ogóle generalnie Azjaci, ale Chińczycy przede wszystkim są nieprawdopodobnie pracowici i stanowią elity, w szczególności elity naukowe, jeśli idą w tym kierunku. Stanowią elity na uniwersytetach, studenci stanowią elity na uniwersytetach, wszystkie amerykańskie, dlatego że po prostu ciężko pracują nad sobą, aby być jak najlepszymi, aby jak najwięcej wiedzy złapać. I to ma się nijak, jak Państwo wiecie doskonale, w stosunku do tego bydła czarnego, kolorowego bydła, które napływa do Europy, czy napłynęło do Europy w 15 roku, ale przecież cały czas napływa. Ponieważ to bydło bez siedzi na zasiłku i nic go nie obchodzi. Więc tutaj nie ma żadnego porównania między tymi Chińczykami, załóżmy na zachodnim wybrzeżu, ale przecież nie tylko. Wszędzie, gdzie indziej oni są, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, na wschodnim wybrzeżu, na zachodnim wybrzeżu, w Kanadzie, na zachodnim wybrzeżu. Najczęściej właśnie zachodnie wybrzeże Kanady i Stanów Zjednoczonych jest miejscem mieszkania właśnie tych Chińczyków, którzy uciekli. No i Australia oczywiście. Też miejsce na mieszkania tych Chińczyków, którzy uciekli z Chin, no właśnie, z ukradzionymi pieniędzmi. Więc tu mam takie mieszane uczucia, jeśli chodzi o tych Chińczyków. Właśnie, załóżmy, że to będzie tylko Seattle, ale myślę, że to jest wszędzie mniej więcej podobna sytuacja. Otóż, jeszcze kolejna rzecz. To jakby taki obraz kulturowy. Natomiast nienawiść w stosunku, szczególnie w stosunku do Chińczyków, która jest cechą zarówno społeczeństwa kanadyjskiego, jak i społeczeństwa amerykańskiego. Ja o Kanadzie, Montrealu. Nie, przepraszam, Vancouver. O Vancouver wiem, no bo tam nasza znajoma mieszka od 40 lat przynajmniej. I opisuje te zmiany, które się tam zdarzyły. To znaczy, Vancouver stało się miastem chińskim, po części miastem chińskim. W ciągu ostatnich tam kilkunastu lat. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz. Otóż, z jednej strony uciekają z Chin łobuzy, a po prostu złodzieje. Ale ci złodzieje, powiedzmy sobie, mają dzieci, no i te dzieci jakby, co im biednym dzieciaczkom do tego, czy ich rodzice, czy dziadkowie kradli w Chinach, czy nie kradli. No, umówmy się, że nic, prawda? Że te dzieciaczki nie mają nic do tego. Natomiast te dzieciaczki, te chińskie dzieciaczki, podlegają nienawiści rasowej Amerykanów i to niekoniecznie białych, tylko nie. Bardzo często jest to nienawiść rasowa czarnych, o której tutaj się w tym artykule w ogóle nie pisze. Natomiast tak jest. To głównie czarni. Nie tylko, ale głównie czarni, jakby wylewają z siebie tą nienawiść rasową w postaci właśnie różnego rodzaju napaści na Chińczyków. Więc tych zafałszowań tutaj w tym tekście niestety jest sporo. właśnie zafałszowań, które nie mówią o tym, że to niekoniecznie tylko biali są rasistami, że to być może nawet jest odwrotnie, że nieporównanie ostrzejszymi rasistami są czarni. No ale cóż, poprawność polityczna i Belales. Ponad wszystko. Więc można by rzec tak, że te dzieci chińskie, które chodzą do szkoły, jakby są odbiorcami tej nienawiści, a dzieci w ogóle, wszędzie, w każdym miejscu kuli ziemskiej są prawdomówne, po prostu raz prawdomówne, a dwa, najczęściej są prawdomówne, a dwa przynoszą z domu wszystko to, co usłyszą. No więc jak w domu słyszą o napaściach rasowych na Chińczyków, no to przenoszą to do szkoły. Koniec kropka, prawda? To żaden problem. I można powiedzieć, i mamy pad, prawda? Mamy pad, bo politycy krzyczą propagują nienawiść rasową w stosunku do Chińczyków. Społeczeństwo biało-czarne, amerykańskie podchwytuje to, przenosi się do szkół. A jakie ja widzę rozwiązanie? Bardzo proste. To znaczy, być może dla mnie ono jest proste, ale dla tych ludzi nie. Powrót do Chin. Tak, znaczy ja rozumiem, że oni gdyby wrócili do Chin, to by niestety musieli stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Ale myślę, że to, że jakąś formę abolicji chińska władza powinna wziąć pod uwagę w najbliższym czasie, dlatego żeby skonsolidować wszystkich Chińczyków. Chińczycy powinni wracać do domu. Powinni mieć możliwość wracania do domu, nawet jeśli mocno przeskrobali, no to powinni za to zapłacić. Za te swoje łajdactwa w minionym okresie, ale powinni wracać. Po prostu powinni wracać. Ponieważ jeśli będzie miała miejsce, jeśli w końcu wybuchnie wojna Stanów Zjednoczonych z Chinami, a myślę, że to jest prawie nieuniknione, to będziemy mieli do czynienia z tym, z czym mieliśmy do czynienia w czasie II wojny światowej w stosunku do Japończyków, czyli Japończycy byli odseparowani w takich obozach, jak to się tam, internowania. To było, miało miejsce w latach II wojny światowej, miało miejsce, istniały japońskie obozy internowania, gdzie Stany Zjednoczone internowano Japończyków. Jako element niepewny. W związku z tym, jeśli Chińczycy gdziekolwiek nie są poza granicami Chin, nie chcą mieć w przyszłości problemów, i to większych niż w tej chwili, bo te problemy na razie narastają. Ale one w momencie, kiedy zacznie się konflikt zbrojny, to one osiągną apogeum. Jeszcze w dodatku, jeśli Chińczycy będą wygrywali, no to, czy chińska armia będzie wygrywała, to chińskie mniejszości w różnych miejscach świata będą przegrywały. No ale to już jakby, to jest ich problem. No. Państwo chińskie ich nie wyrzucało. To oni sami uciekli. I to zapewne nie przed prześladowaniami komunistycznymi, bo to nie tak funkcjonowało, nie tak działało. To jest rzecz, której ja nie lubię się nad tym zastanawiać, nie sprawia mi to żadnej przyjemności. Wiem, że to jest problem. Wiem, że to jest problemem, to znaczy zarówno obecność Chińczyków w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, jak i nienawiść przede wszystkim w stosunku do tych trzech Chińczyków, rosnąca nienawiść w stosunku do tych Chińczyków, którzy tam są z różnych powodów, No, bo o ile na przykład ci uczniowie, którzy się uczą w amerykańskich szkołach, czyli studenci, którzy się uczą na amerykańskich uniwersytetach, no to po prostu kończą rok szkolny, wracają do domu i nie wracają już na uniwersytet amerykański, tylko kontynuują jakby edukację u siebie. To jest stosunkowo proste, natomiast to sytuacja tych złodziei i rodzin złodziei, którzy uciekli przed więzieniem z Chin, no jest bardziej skomplikowana, ale myślą, że władza chińska powinna się nad tym pochylić, bo jest nad kim. Nad kim? To jest kilka milionów ludzi. Więc wcześniej czy później trzeba będzie tego brzydko pachnącego lub wręcz śmierdzącego problemu dotknąć i tak, żeby ci ludzie mogli wrócić do Chin i żeby dzieci chińskie mogły poczuć się Chińczykami lubianymi i kochanymi w swoim kraju, a nie znienawidzonymi w Stanach Zjednoczonych czy gdziekolwiek indziej. Nie polecam Państwu specjalnie, nie polecam Państwu tego artykułu, bo jak powiedziałem, to jest artykuł tendencyjny. To jest artykuł mówiący o białym rasizmie, podczas gdy, jak powiedziałem, wielokrotnie miałem okazję się przekonać, że czarny rasizm w Stanach Zjednoczonych w stosunku również do Chińczyków jest rzeczą nagminną. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.